Dobrze, ja poproszę slajd. I to jest temat, który dzisiaj przygotowałem dla Kościoła. Metamorfoza ciąg dalszy, czyli czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Moi drodzy, z wielką uwagą wysłuchałem niedzielnego kazania wygłoszonego przez siostrę Ewę. I uważam, że to przesłanie jest bardzo, bardzo aktualne i na czasie, a jednocześnie trochę przez Kościół zapominano. Oblubienica oczekująca na oblubieńca, czyli Kościół wypatrujący powtórnego przyjścia Chrystusa. Otrzymaliśmy ważne wskazówki na temat tego przygotowania na spotkanie z Chrystusem. I tam były wymienione pewne bardzo ważne rzeczy, między innymi to, że oblubienica, czyli Kościół, ma być gotowa na spotkanie z Jezusem. Oblubienica ma być czujna, ma być wierna bez względu na miejsce i czas. Oblubienica Kościół się nie poddaje, ale walczy. Oblubienica jest odważna, potrafi rozpoznać czas, kieruje się właściwą motywacją i wreszcie oblubienica Kościół czerpie z odpowiedniego źródła. I tak Kościół, oblubienica, ma być gotowy na spotkanie z Jezusem przy Jego powtórnym przyjściu, a ten dzień, kiedy Chrystus powróci po swój Kościół, jest bardzo bliski. Słowo Boże o tym dniu mówi tak. I są to słowa wypowiedziane przez samego oblubieńca, czyli przez Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy kilka fragmentów, kiedy Pan Jezus mówi na temat powtórnego przyjścia. Czytamy między innymi w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, 30 i 31 wersecie. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Wtedy będą lamentować wszystkie ludy ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich z mocą i wielką chwałą. Pośle On swoich aniołów z potężnym głosem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. Mamy taki piękny fragment Bożego Słowa, który jest też zapisany w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, pierwszy, drugi, trzeci werset. Niechaj się nie trwoży wasze serce. Wierzcie w Boga, wierzcie we mnie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest obietnica Pana Jezusa. To myślę, że to jest tak czytelne, że nikt nie powinien mieć wątpliwości co do tego, że Pan Jezus, kiedy mówił o swoim odejściu i powtórnym przyjściu, to powtórne przyjście jest tak samo pewne jak to, że On narodził się w Betlejem, że narodził się jako człowiek, uniżył samego siebie. Jeszcze jeden fragment w Dziejach Apostolskich. Słyszymy tam słowa aniołów podczas wniebowstąpienia Pana Jezusa i jest to w pierwszym rozdziale, 10 i 11 wersecie. Czytamy, a gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. On tak, jak wstępuje do nieba, on tak samo z powrotem przyjdzie. I ten dzień jest bardzo bliski. Dlatego też Kościół, który jest oblubienicą pańską, ma być gotowy na to spotkanie. Powtórne przyjście Chrystusa poprzedzone jest różnorodnymi wydarzeniami i znakami. Po pewnych wydarzeniach, znakach możemy zobaczyć i rozpoznawać czas, w którym żyjemy. Dzisiaj jest jedno słowo, które odmieniane jest przez wszystkie przypadki na całym świecie. To koronawirus. Nie wiem, czy wiecie, ale już w 98 krajach są odnotowane zachorowania. No właśnie. I jest Kościół w tym całym wydarzeniu. Jaka powinna być nasza w tym momencie, nasze stanowisko, czy jak my powinniśmy się odnieść do takiego wydarzenia, jakim jest epidemia, czy pandemia, już mówi się. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, w 7 wersecie, ja posłużę się Biblią warszawską, dlatego że jest użyte tam słowo, które chciałbym, żebyśmy na nie zwrócili uwagę, to tam Pan Jezus zapowiada, jakie będą znaki, które poprzedzać będą Jego przyjście, które będą znakami mówiącymi, że Pan jest blisko, Pan już jest u drzwi. Oblubienico, obudź się, sprawdź, czy twoje lampy są pełne oliwy, czy jesteś gotowa na spotkanie ze swoim Panem. I tak czytamy. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, przeczytam tylko 7 werset, posłużę się Biblią warszawską. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i uwaga, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. I tu jest takie użyte słowo mur. Jest to słowo, którego dzisiaj się nie używa. Ono już jest takim przestarzałym słowem. Ale definicja słowa mur brzmi tak. Mur to epidemia choroby zakaźnej, zwłaszcza przenoszącej się przez powietrze. A więc znakiem poprzedzającym będzie to, że naród stanie przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwie i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. W Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale, to jest też ten fragment, gdzie Pan Jezus mówi o znakach zbliżających Jego powtórne przyjście, mówi tak, 11 werset. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 11 werset. I będą miejscami wielkie trzęsienia ziemi oraz głód i zaraza. Będą także straszne zjawiska i wielkie znaki z nieba. I tu mamy słowo zaraza. Co to jest zaraza? Wiecie, to tak brzmi trochę ze średniowiecza, prawda? Tak nieraz sobie gdzieś przepinamy do tej dżumy, która dziesiątkowała narody, gdzie prawie połowa populacji świata została zniszczona przez tę dżumę. Ale czytamy w Bożym Słowie, znaczy w Bożym Słowie, zaraza, definicja słowa zaraza brzmi choroba zakaźna występująca masowo. To dotyczy czasu też, w którym my żyjemy. Koronawirus. Co robić? Pytanie. A co mówi Boże Słowo? Dwie rzeczy. Pierwsze, higiena. To jest bardzo ciekawe. Był przeczytany list ministra zdrowia, ale i w Biblii mamy wiele wskazówek na temat higieny, która między innymi chroniła Izrael podczas wędrówki przez pustynię. Kiedy czytamy 4 Księgę Mojżeszową, 13 rozdział, zobaczymy tam, jakie zasady obowiązywały przy występowaniu trądu. To jest bardzo ciekawe. Trąd był plagą. Trąd był bardzo zaraźliwy. I trąd przychodził do obozu izraelskiego. I trzeba było pewne środki podejmować, aby ten trąd nie zniszczył Bożego narodu. I tak też się działo. Bóg dał im pewne zalecenia. Ja wiem, że te fragmenty bardzo nudno się czyta. No bo wiecie, to jest tam i przyjdzie przed kapłanem, stanie przed kapłanem, a kapłan go obejrzy i najpierw go tam pośle na 7 dni na osobność, a po 7 dniach, wiecie, czytamy i mówimy, Boże, po co ty właściwie to nam pokazujesz? Ale Bóg ma pewien bardzo ważny cel. I wierzę, że dziś też Bóg pokazuje i mówi słowo, które tak powszechnie jest używane, ale ono w Biblii też jest. Higiena. Dbajmy o higienę. W 5 Księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, mamy już takie intymne zalecenia przez Pana Boga, że aż, wiecie, byłem trochę skrępowany i pomyślałem sobie, czy powinienem to w kościele przeczytać. Ale przeczytam, skoro Boże Słowo o tym mówi. I czytamy tam tak. Będziesz też miał miejsce za obozem, gdzie będziesz wychodził i wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy wyjdziesz na zewnątrz za potrzebą, wykopiesz nią dołek, potem odwrócisz się i przykryjesz swoje nieczystości. Toaleta, WC. Ale zobaczcie, przecież oni mogli robić gdziekolwiek staną. Nie, Bóg mówi, nie wolno wam tego robić, bo to, jeżeli przyjmiecie pewne zasady, będą one chroniły was przed wieloma problemami. Dlatego też pamiętajmy o tym. I druga rzecz, bardzo ważna, w takich sytuacjach, kiedy pojawiają się te znaki, gdzie ludzie masowo giną, niedawno mieliśmy 250 tysięcy ludzi przy jednej fali, która zalała pewną część ziemi, tak zwane tsunami. 250 tysięcy ludzi jednorazowo. Prawda? Są to momenty, w którym przychodzi lęk, strach, przychodzi niepokój. Myślę, że i to, co w tej chwili się dzieje, wzbudza w serce ludzi wielką trwogę, niepokój. Dziś przeczytaliśmy psalm 91, co jest ciekawe. Kiedy Ewa mi powiedziała, że ten psalm ma na sercu, później, kiedy zaczęliśmy przeglądać stronę facebookową, okazuje się, że ten psalm chyba dzisiaj jest najbardziej popularny wśród chrześcijan. 5 i 6 werset. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Zarazy, epidemie wprowadzają wielki strach i trwogę w sercach ludzi. Co to jest trwoga? Bo ona jest wymieniona w Biblii. Trwoga to intensywny strach, przerażenie, lęk, obawa przed czymś, co ma się wydarzyć. Już teraz wiele osób jest zatrwożonych z powodu tego koronawirusa. Ale co Pan mówi do swojego Kościoła? Przeczytałem już ten pewien fragment 14 rozdziału Ewangelii Jana. Ale jak ten rozdział, jakimi słowami Pan Jezus zaczyna 14 rozdział Ewangelii Jana. Czytamy, niechaj się nie trwoży wasze serce. Niechaj się nie trwoży wasze serce. I później mówi, idę przygotować wam miejsce, a kiedy przygotuję, przyjdę po was, ale niech nie trwoży się wasze serce, bo będą się działy rzeczy, gdzie ludzie ogarnie strach i trwoga, ale my nie musimy się bać. A co jest siłą tego, żebyśmy się nie bali? 27 werset. Piękny. Pan Jezus mówi, ach, aż ciary mi przechodzą po skórze. Mówi, pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Moi kochani, naprawdę jest to taki moment, kiedy oblubienica pańska może stanąć w wierze, może pokazać coś, czego świat nie jest w stanie pokazać. Jeżeli nie będziesz miał tego pokoju w swoim sercu, dołączysz do tych, którzy żyją w trwodze i przerażeniu. Będziesz się bał, po prostu bał, a strach paraliżuje. Strach zabija pokój w sercu, ale nie ten, który otrzymaliśmy od Pana. Pan Jezus mówi, ja wam daję pokój, nie jak świat daje. Bo pokój, który daje świat, jest uzależniony od okoliczności. Kiedy jest pokój? Kiedy nie ma chorób, kiedy nie ma problemów, kiedy wszystko się układa, kiedy nie ma kryzysu gospodarczego, kiedy ma każdy dobrze płatną pracę, kiedy wszystko jest dobrze, no to wtedy mówimy, o, jaki cudowny, nie ma wojen, jaki cudowny czas pokoju. A co się dzieje, kiedy okoliczności się zmieniają? Pan Jezus mówi, daję wam mój pokój. Nie jak świat daje. Oni tracą pokój wtedy, kiedy przychodzi choroba. Oni tracą pokój, kiedy przychodzi zaraza. Oni tracą pokój, kiedy przychodzą katastrofy. Oni, kiedy te rzeczy nastają, tracą pokój. Ale wy ten pokój posiadacie, bo ten pokój jest ponadnaturalny. Wiecie, co to jest za pokój? To jest pokój, który wynika z tego, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. To jest ten pokój. To nie jest pokój, który można objąć ludzkim rozumem. Ten pokój to część Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi, Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A więc nawet jeżeli dookoła jest zaraza, to Kościół Pański żyje w sprawiedliwości, pokoju i radości w Duchu Świętym. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg. Ten pokój, który ma charakter ponadnaturalny. Moi kochani, większa część z nas ten werset bardzo często odnosi tylko do przyszłości. Prawda? Ja myślę, że każda starsza osoba, która jest już dłużej w Panu, słyszała kazanie, które brzmiało tak. Czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I tak będzie w niebie. Niebo jest takim miejscem, czego oko nie widziało. Ale czytajcie ten fragment Bożego Słowa, a zobaczycie, że wcale kontekst nie mówi o niebie. Kontekst nie mówi o przyszłości, kontekst mówi o teraźniejszości. To nie jest coś, co będzie przygotowane, albo to powinno być napisane. To przygotuje Bóg tym, którzy go miłują. Prawda? Pan Jezus idzie, aby przygotować. A kiedy przygotuje, to przyjdzie. Skoro nie przyszedł, no to jeszcze jest przygotowywane. Ale to już jest. I teraz, moi kochani, chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział i w całości ten rozdział będziemy czytać. Proszę, otwórzcie Biblię, bo będziemy zatrzymywać się przy pewnych fragmentach tego rozdziału. I chciałbym, abyśmy zobaczyli ten fragment w kontekście nie przyszłości, ale teraźniejszości. A więc pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. Proszę, otwórzcie. Jak będziecie mieli gotowe, to spójrzcie na mnie, to już będę wiedział, że wszyscy już tak, już większa część z nas ma ten fragment. Drugi list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę grafikę. Co tutaj widzimy? Widzimy schody. I te schody, powiedzcie, dokąd one prowadzą? Nie. Zobaczcie, do góry. Nie. Zobaczcie, punkt widzenia. One prowadzą do nieba, a ja uważam, że one prowadzą z nieba. Rozumiecie? To nie są schody, które tylko prowadzą do nieba. To są schody, które prowadzą z nieba. Bo kiedy mówimy modlitwę pańską, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, to wtedy te schody widzimy, że z góry prowadzą na dół. A więc Pan Bóg pragnie, aby kultura nieba objawiała się tu na ziemi. I dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli na ten werset nie jako drzwi, aby tam wejść, ale jako to, co stamtąd przychodzi. Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. I teraz, moi kochani, zwracamy uwagę na treść. I myślę, że nie jest istotne. Ja ostatnio czytam uwspółczesnioną Biblię Gdańską, więc będę z niej ten fragment czytał, ale jak macie oczywiście inne tłumaczenia, bardzo dobrze, nie ma tutaj najmniejszego problemu. I apostoł Paweł mówi tak. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Jednym słowem apostoł Paweł mówi, nie przyszedłem do was tak po ludzku. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem, a moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazaniu ducha i mocy. Zobaczcie, moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazaniu ducha i mocy. Co to znaczy na ukazaniu ducha i mocy? Znaczy na ukazaniu tego, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i do serca człowieka nie wstąpiło. Na ukazaniu tego, czego oko nie widziało. Oko co widziało? Oko widziało człowieka, który był w słabości, w bojaźni, z wielkim drżeniem. Ale kiedy to mówił, objawiało się coś ponadnaturalnego. Objawiało się coś, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i do serca ludzkiego nie wstąpiło. Na ukazaniu ducha i mocy. Piąty werset. Aby wasza wiara, i teraz jest tutaj dla nas bardzo ważna informacja, bo to dotyczy naszej wiary. A więc apostoł Paweł mówi, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Co to znaczy na mocy Bożej? To znaczy na tym, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, a do serca ludzkiego nie wstąpiło. To jest moc Boża. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej. Czytamy dalej. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych. Uwaga! Ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, gdyby tę ponadnaturalność mądrą poznali, co by się stało? Nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale oni nie poznali tej mądrości, bo ta mądrość była zakryta. Ich oko tej mądrości nie widziało. Ich ucho tej mądrości nie słyszało. Do ich serca ta mądrość nie wstąpiła. I dlatego też poginęli. Ale głosimy, jak napisano. I tu zobaczcie, apostoł Paweł robi to podsumowanie. Ale głosimy, jak napisano, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś, Kościołowi, mnie zaś, tobie siostro, tobie bracie zaś, czy jeszcze się używa słowa zaś, bo to jest uwspółczesniona Biblia Gdańska, nam zaś Bóg objawił to przez swojego ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz ducha Bożego. To jest zakryte. Tego oczy nie widzą, uszy nie słyszą. To serce nie przyjmuje. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. Które? To są te, których wcześniej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do człowieka serca. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe, czyli to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do serca człowieka nie wstąpiło. Bo to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Lecz cielesny człowiek, może jesteś dzisiaj jeszcze cielesnym człowiekiem, ja się nie dziwię wtedy, bo cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał zamysł Pana? Kto go będzie pouczał? Teraz uwaga, ale my mamy umysł Chrystusa. Wow! Panie, ja jestem zakłopotany, bo ja cały czas tak chciałbym zrobić. Ja, biedny, mały, zagubiony człowiek tu i ten wielki Pan Jezus, który jest tam i On, Jego myśli, któż jest w stanie poznać? Kto jest w stanie ogarnąć? Pamiętacie przypowieści Salomona bodajże mówią o tym, że Jego myśli są wyższe niż myśli nasze. Jego drogi są wyższe niż drogi nasze. To jest prawda, ale nagle poprzez nowonarodzenie okazuje się, że jako dzieci Boże otrzymujemy umysł Chrystusa. Zaczynamy myśleć myślami Bożymi. A myśli Boże są inne niż myśli nasze. Bo myśli nasze, między innymi, potrafią zrobić tak. Taką krzywdę mi zrobiłaś? Za to, co powiedziałaś na mój temat? Za to, co robiłaś? Nie chcę cię znać. Odchodzę. A myśl Chrystusowa mówi, cokolwiek byś nie zrobiła, cokolwiek byś nie powiedziała, ja ciebie kocham i błogosławię. To jest szaleństwo. Tak, ale to szaleństwo wynika z tego, że my nie jesteśmy z tego świata. Bo jak gdybyśmy byli z tego świata, to byśmy złością odpowiadali na złość. Okiem byśmy odpowiadali za oko. Złością na złość. Ale my nie jesteśmy z tego świata. I ci, którzy nie są z tego świata, mają niesamowitą broń. Szczególnie na swoich wrogów. Wiecie, to jest broń, a atomówka to jest mało. Ja mam to w tej chwili w dłoniach. I teraz moją broń tak bardzo chciałbym uderzyć was. I tą broń rzucam was. Co jest tą bronią? Słowo Boże mówi miłość. Jeżeli masz nieprzyjaciół, to jeżeli chcesz ich poparzyć, to możesz najlepiej to zrobić miłością. Miłość jest jak rozżarzony węgiel, mówi Boże Słowo, na głowie nieprzyjaciela. Ale musisz wejść w obszar ten, o którym Biblia mówi, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Bo kiedy będziesz cały czas w miejscu człowieka cielesnego, nie będziesz do końca tego rozumiał. Będziesz potrzebował psychologa, będziesz potrzebował terapeuty, który będzie ci pomagać, jak wyjść z tej złości, którą nosisz w sercu, jak sobie poradzić z tym poczuciem winy, jak sobie poradzić z tym poczuciem niskiej wartości, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Ale kiedy wejdziesz pod namaszczenie Ducha Świętego, wtedy wejdziesz pod namaszczenie tego, i teraz wszyscy razem głośno, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka. Bo to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. A my jesteśmy tymi, których Pan Bóg miłuje. Amen. A więc, moi kochani, jest to taki dobry czas. Zadanie domowe na ten tydzień. Żebyśmy jeszcze bardziej weszli w Bożą obecność.